Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Nas odwykliśmy, są w pranku wnet i piosenki, i dżingle. Teraz piosenki nie będzie. Może uda się później ósmej jakiś utwór muzyczny Państwu zaprezentować, ale teraz będzie mówił, a może i rapował, to prawie jak śpiewał, Maciej Kożuszek, autor podcastu Kożuszek zza szafy na YouTubie i szef działu Świat Tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, dobry. Nagrał Pan długi komentarz o amerykańskiej polityce, kolejny tydzień w tydzień, o wyścigu wyborczym. Na tej planszy jest Donald Trump, który pakuje frytki, ale ja przesłuchałem tego komentarza i tam chyba nie było ani słowa o tych frytkach specjalnie, więc nie wiem, czy Pan nie oszukał swoich widzów, to my nie będziemy oszukiwać. Damy oczywiście w tytule Donalda Trumpa, który rozdaje frytki i o nim nawet powie. Donald Trump w McDonaldzie, chwyt kampanijny, o którym pisze się dość powszechnie, zwłaszcza na platformie X. Jest to po prostu wydarzenie prawie tak nośne jak zamach na Donalda Trumpa.
No tak, tutaj się usprawiedliwię trochę. Wydaje mi się, że przeszacowywana jest zdecydowanie znaczenie tego wydarzenia. Ja wiedziałem, że to nosi, a wiadomo, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że algorytmy, jak to się mówi, trzeba czasem dokarmić i dlatego te frytki tam się pojawiły, ale jak widzę komentarze, to niewielu widzów moich na szczęście poczuło się tak jak pan redaktor tutaj
oszukanych,
że nie, frytek nie zostały wytłumaczone. To jest w ogóle ciekawe bardzo zjawisko, można powiedzieć, w tym sensie, że mamy dwa obozy. Jedni mówią, że to jest coś po prostu niesłychanie niedopuszczalnego, co się wydarzyło. To oczywiście są przeciwnicy Donalda Trumpa, ale wśród takich też zwolenników Donalda Trumpa z drugiej strony, że jest, że coś niesamowitego, co się wydarzyło. Wydaje mi się, że trochę żyjemy w takich czasach, że no to dosyć taki typowy kampanijny zabieg, że polityk gdzieś jedzie, spotyka się z kimś, nie wiem, z rolnikiem. Ostatnio z Tim Walz, czyli kandydat na wiceprezydenta, chyba bażanty polował, prawda, z takimi myśliwymi, chodził w takiej kamizelce, żeby pokazać trochę w kontekście tego, co mówiła Kamala Harris podczas debaty i potem w różnych wywiadach, że ona też ma broń i Tim Walz ma broń, prawda, więc ale oczywiście fajnie to wyszło, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, tutaj to muszę przyznać. Dobrze wyglądały te jego interakcje zarówno z pracownikami tego przybytku, jakim jest McDonald's, jak i z klientami, którzy oczywiście byli chyba podstawieni z tego, co ja rozumiem, jak to wszystko było zorganizowane. No ale to właściwie tyle. No tak jeszcze raz bym powiedział. No, sytuacja jak to w wyborach. Natomiast inna jest sprawa. To znaczy, że w przypadku Donalda Trumpa obsesja medialna jest tak daleko posunięta, że właśnie taki typowy zabieg kampanijny, by ktoś powiedział, taki typowy chwyt jak w kampanii, z tego się robi no, albo zagrożenie dla demokracji, albo to właśnie jest jedna rzecz, która nas ocali i już teraz nigdy nie będziemy mieli takich problemów.
A chociaż z drugiej strony taka pierwsza moja reakcja, wybieramy prezydenta ciągle największego i gospodarczo, a na pewno militarnie mocarstwa światowego, już może nie hegemona, no, ale jednak kluczowe państwo. I żeby wybrać tego prezydenta, to ktoś musi pójść do McDonalda i przez 20 minut pakować frytki. Przecież to jest tak absurdalne się wydaje, że aż i to w konkretnym stanie, bo w tym konkretnym stanie musi przekonać parę tysięcy osób, żeby na niego zagłosowały, więc paru poda frytki, to może go... I to będzie ten może kluczowy moment pakowania frytek w tekturkę w McDonaldzie, żeby wygrać wybory i dowodzić, być przywódcą największego kraju na świecie.
No trochę tak, ale z drugiej strony ja bym jednak bronił tej akcji w tym sensie, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, która ma też jakby głębszy sens tej kampanii, tak? Bo wszystko to było oparte na tym twierdzeniu Donalda Trumpa, że Kamala Harris, która twierdziła, że pracowała w McDonaldzie, nigdy nie pracowała w McDonaldzie. A tu oczywiście chodzi o to, że Kamala Harris trochę jako przedstawicielka elit, jednym z głównych celów jej kampanii, takim narracyjnym jest pokazanie się, ona to słynna ta jej odpowiedź, że ja się wychowałam w średniej klasie, chociaż wiadomo, no, ona była dzieckiem dwóch wykładowców uniwersyteckich. To nie jest średnia klasa. Poza tym nie wychowała się w Stanach Zjednoczonych w dużej części swojego życia, bo była w Kanadzie, o czym też nie mówi w swojej kampanii, ale to pracowanie w McDonaldzie to miało być właśnie, o tak blisko ludu jestem, prawda? I Donald Trump, mimo tego, że demokraci go starają się przedstawić jako miliardera, prawda, który właśnie jest, pomarze swoim kolegom miliarderom, znaczy w sensie to jest prawda, że Donald Trump zarobił dużo pieniędzy w swoim życiu, natomiast paradoks polega na tym, że jemu lepiej to wychodzi, bycie blisko ludu i takie bezpośrednie interakcje niż Kamali Harris. No i to tyle, bym powiedział. To takie próba dekonspiracji, natomiast my żyjemy w takiej specyfice przeżywania polityki, w której ci, którzy są po dwóch stronach tej kreatorów, tych baniek, w których żyją obydwie strony, no właśnie kreują takie wydarzenia, które nie miały miejsca, trochę mam wrażenie, ale potem one mają miejsca, bo to się wydarza na mediach społecznościowych, więc w pewnym sensie mają miejsce, prawda? I na przykład po stronie demokratów że skandal, bo Trump źle wykonał instrukcję, któremu pracownik tej stacji, gdzie się tam smaży te frytki, potem je soli, potem na ten, i że Trump nawet nie zrozumiał tych prostych instrukcji, co jest w ogóle już totalna kompromitacja i to wszyscy powinni zauważyć, a z kolei jak widziałem jakiegoś komentarz jakiegoś zwolennika Trumpa, że zachowanie takiego pana, który był w ogóle chyba jakiegoś hinduskiego pochodzenia, który mówił: kochamy pana, panie prezydencie, pokazuje, że wszyscy Amerykanie kochają Donalda Trumpa. No więc to są takie, no tak to wygląda.
Gdyby McDonald's funkcjonował, sprzedawał frytki w latach 30. w Niemczech, byłby kolejny argument do najnowszej tezy, którą stawiają i nasi publicyści zagraniczni, Ann Applebaum, ale też w naszym podwórku Adam Michnik. Donald Trump jest jak Hitler, albo Mussolini, albo Stalin, albo jakikolwiek inny zbrodniarz. To wydaje się nowa narracja w linii zwolenników Kamali Harris. Czy nie nowa, tak, ale w sensie w tej kampanii...
Dawno
nieobecna.
Dawno tego nie była, ale ja zwracałem na to uwagę, że to właśnie jest taka sytuacja, w której dlaczego nie ma już tej takiej tak zwanej radości. Jak Kamala Harris przejęła kandydaturę od Joe Bidena, to było takie radośnie, nowa nadzieja, nie martwcie się, wygramy. I do tego trochę nie pasuje to takie, o, to jest Hitler, za chwilę będzie koniec Ameryki, koniec demokracji, koniec wszystkiego, niczego nie będzie, prawda? No bo to jest raczej narracja przegranych, albo takich, którzy myślą o możliwości przegranej, co to będzie. Natomiast oczywiście to jest takie działo, które liberalny salon wytacza raz po raz.
Ja to chyba można sobie... w panice, jak się patrzy na tą kampanię, na te sondaże, do sondaży przejdziemy, ale to wygląda, do stąd tego Hitlera wziąłem, przepraszam, że tak o poranka naszych radiosłuchaczy epatuje, ale to nie ja, to Ann Applebaum, żona Radka Sikorskiego i Adam Michnik, i to jest chyba takie działo wytaczane w pewnej panice kampanijnej.
No tak, trochę w panice i też wydaje się, że pomimo wagi tego działa, żeby utrzymać się tej metafory, to ono już było stosowane tyle razy, że tak naprawdę odbiorcy są dosyć mocno odporni na tę narrację, tak? No bo już były grafiki z Trumpem jako Hitlerem, już były różne argumenty. Teraz rzeczywiście jest tak, że Trump użył podczas kilku tam swoich przemówień słów, które według Ann Applebaum przypominają jej narrację, którą prowadzili Mussolini, Hitler i Stalin, bo tam był cały zestaw, nie tylko Hitler. Dostał Trump, że tak powiem, trochę jak w McDonaldzie, o którym mówiliśmy, jeszcze dostał frytki do tego, można powiedzieć, do Hitlera. Natomiast no, jakby mówię, ja bardzo wątpię, mówiąc szczerze, w skuteczność, ale to pokazuje rzeczywiście desperację. To pokazuje desperację, bo ktoś, kto się jest jakimś takim, nie wiem, szanującym się intelektualistą i publicystą, chyba by nie stosował takich, że tak powiem, kalek, które już w 2016 roku były zużyte, a jest minęło 8 lat, no to są tym bardziej. No,
ale może tak jest. Na łamach The Atlantic to jednak też renomowane miejsce do publikowania tekstów w tego typu treści. A z drugiej strony patrząc, Kamala Harris powinna czuć się bezpieczna, bo ma jedną przewagę dużą, przewagę finansową. We wrześniu zebrała ponad 220 milionów dolarów, Donald Trump nieco ponad 62 miliony dolarów. 220
do 60. Olbrzymia, tak. olbrzymia jest przewaga, co zresztą jest o tyle zabawne właśnie, że jedna z linii kampanii jest taka, że Kamala Harris mówi jako były prokurator, że ja miałam tylko w swoim życiu jednego klienta, czyli the people. Znaczy amerykańskich ludzi, a Donald Trump reprezentuje tych miliarderów, prawda, którzy są wspaniali, no tylko potem problem pojawia się taki, że nie wiadomo skąd ma tak Kamala tyle pieniędzy, skoro lud reprezentuje, a Trump miliarderów, oprócz Muska, który rzeczywiście jest bardzo bogaty i wspiera Donalda Trumpa, tak wielu tych miliarderów nie ma w swoim zapleczu relatywnie w porównaniu do demokratów, którzy tradycyjnie są reprezentują w tej chwili tę bogatszą część Ameryki. Więc tak to wygląda. Natomiast rzeczywiście, tak jak słucham też niektórych moich widzów, którzy są mieszkańcami Ameryki, w tej chwili sytuacja wygląda tak, że Kamala Harris, jeżeli mówimy już trochę o tej panice, albo no ja nie nazwał tego może jeszcze paniką, ale takim poczuciem, że to nie my zaczynamy być faworytami tych wyborów i do dnia wyborów może być tylko gorzej. Że w tej chwili mamy taką sytuację, że w tych stanach decydujących, takich jak Wisconsin, czy Michigan, czy Pensylwania, to w tej chwili nie da się już tak naprawdę wcisnąć więcej reklam, które zachęcają do głosowania na Kamalę Harris.
To znaczy, że zdaje się, nie działa.
No i to już jest przesycenie w pewnym sensie. Trochę wyczerpał się ten pierwszy entuzjazm, no bo tak jak już mówiliśmy o tym kilka razy, demokraci byli jednak w głębokiej depresji w związku z tym, że sami doprowadzili do takiej sytuacji, że oto Joe Biden jest ich kandydatem, a jaki jest Joe Biden i w jakim jest stanie każdy widzi. I potem wymiana na byle kogo sprawiła, że oni mówią, o Boże, uciekliśmy spod topora, prawda? I to był ten entuzjazm, ale ten entuzjazm się trochę wyczerpał w związku z tym, że wszyscy zobaczyli, że otóż mamy do czynienia z Kamalą Harris, no, która też ma swoje obciążenie. I to nawet nie chodzi, ja wiem, że jest takie ulubione linia narracyjna tych, którzy atakują, że ona jest jakaś, nie ma kompetencji i tak dalej. Tutaj jest raczej problem, który polega na tym, po pierwsze, że ona jest nieprzetestowana przez dużą politykę, bo przecież była senatorem tylko przez chwilę, kiedy od razu została wiceprezydentem i była w tym Białym Domu w dużej mierze ukryta. Ale drugi problem jest taki, że to jest kandydat, którego nigdy demokraci by nie wybrali na prezydenta, dlatego że ona jest z Kalifornii, a wygrać trzeba te stany takie jak Pensylwania, Wisconsin, Michigan czy Georgia. I to polityk z Kalifornii, który się tam wychował, który w tej maszynie kalifornijskiej, liberalnej, bardzo mocno demokratów faworyzujących, no nie najlepiej się do tego nadaje. I to jest problem, który w tej chwili wychodzi na wierzch.
I wychodzi w tej kampanii, której zostały się równo 2 tygodnie do końca. Dobrze, 5 listopada, tak? Wtorek?
Tak jest.
Wtorek, 5 listopada, czyli mamy wtorek, 22 października. Kończy się czas na październikową niespodziankę. Wszystko wskazuje na to, że to już się niewiele wydarzy i no i tylko pytanie, kto się bardziej zmobilizuje i czy sondaże na pewno mówią prawdę?
No to jest dobre pytanie. Są dwie interpretacje. Jedna interpretacja jest taka, że powtórzy się rok 2016 i 2020, kiedy to Donald Trump był niedoszacowany w sondażach. Czasem o kilka punktów dobrych procentowych. Chociaż ta średnia nie była tak fatalna, szczególnie w roku 2020, jeżeli chodzi o to, co nas najbardziej interesuje, czyli te swing states. To było trochę ponad, ale przy obecnych średniach sondażowych to Donald Trump, dodawszy to niedoszacowanie nawet w wysokości tam 1,5 punkta procentowego, powiedzmy, średnio w każdym stanie, to swobodnie wygrywa te wybory. Więc demokraci mają drugą nadzieję, znaczy inną nadzieję, że powtórzy się rok 2022, czyli wybory śródterminowe, kiedy to republikanie byli przeszacowani. Natomiast problem polega na tym, że to były zupełnie inne wybory. To nie były wybory prezydenckie i większe prawdopodobieństwo mimo wszystko ma ten pierwszy scenariusz, że ciągle Trump będzie niedoszacowany. Tym bardziej, że Kamala Harris jest tą kandydatką, która się opiera na tych emocjach, wibracjach i tak dalej. To jest, że tak powiem, duży potencjał przeszacowania moim zdaniem.
Ale też jest coś, co może demokratów napędzać. To jest kwestia tego, że głosowanie chyba już trwa gdzie nie, gdzie już jakieś głosy są wysyłane. Chodzą tacy naganiacze i oni są sprawni wśród demokratów i oni mogą napędzić wyborców Kamali Harris od domu do domu i tam namówić, żeby głosowali w odpowiedniej liczbie. I to ostatnia odpowiedź.
Oczywiście w bardzo wielu, w Nevadzie, w Georgii już, czy w wielu Stanach jest tak zwane early voting. To głosowanie korespondencyjne też jest w wielu miejscach możliwe. I tak, i to jest ten spór, który teraz trwa wśród wszystkich komentatorów amerykańskiego życia politycznego o tak zwane ground game, czyli to, co się dzieje w tych miejscach, gdzie są wyborcy, prawda, o tej aktywności, o tej, nie chcę powiedzieć jak Romana Giertycha, sieć na wybory, prawda, bo to jest w internecie w Polsce, a to jest faktyczna sieć na wybory, którą demokraci od czasów zwycięstw Obamy mają doskonałą, rzeczywiście dobrze rozbudowaną i spór, który w tej chwili trwa i my go nie rozstrzygniemy, dopiero się dowiemy prawdy w dzień wyborów albo nawet może chwilę później, to jest to, czy to, co wybrali Republikanie, czyli ten outsourcing tego ground game. Nie zajmuje się tym w tej chwili partia, tylko zajmuje się dwie paki, jeden Charlie'ego Kirka, jeden Elona Muska. Są tacy, którzy są zwolennikami tego i uważają, że Elon Musk sobie poradzi doskonale. Są tacy, którzy się bardzo obawiają, mówiąc, że Elon Musk nie ma w tym doświadczenia. No ale tak jak powiedziałem, nam to trudno jest, mówiąc szczerze, ocenić. Zobaczymy, jak to wygląda.
6 listopada no, się dokładnie. Pewnie dowiemy w Polsce i zobaczymy, czy łatwiej jest polecieć w kosmos, czy łatwiej jest zagonić Amerykanów do urn wyborczych. Tesla, tak, Elona Muska, o czym mówił Maciej Kożuszek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję serdecznie.
No ja się zasłuchałem i się nie opatrzyłem, a to jest godzina 8:08 w studio. Jest wypoczęty, wyspany, pełen energii. Jakub Dusza, który po prostu spał godzinami, nie ma podkrążonych oczu ani zaczerwienionych, jest gotowy, żeby zrobić błyskawiczny serwis informacyjny.
Dzień dobry, jestem gotów.
No to ciach.